Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dziś w programie rozmawiać będziemy o 78. rocznicy zbrodni katyńskiej. Piotr Szubarczyk z gdańskiego IPN-u jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
3 kwietnia rozpoczyna się likwidacja polskich obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Ofiary są przewożone do miejsc straceń, z których najsłynniejszym jest Katyń. Tam są mordowane. Ten bilans jest wciąż jeszcze niezamknięty, no ale szacuje się, że to jest około 15 tysięcy osób mniej więcej, choć te dane są często bardziej precyzyjne. Jesteśmy w stanie już jakby te listy bardziej precyzyjnie określić. To zresztą nie jest jakby pierwsza zbrodnia na Polakach władz sowieckich, ale z całą pewnością ta najbardziej głośna, także z tego powodu, że jest to zbrodnia, która dotyka polską elitę.
Tak, może warto byłoby parę rzeczy uporządkować, ponieważ ja się ciągle przekonuję, że pod pojęciem zbrodni katyńskiej ludzie rozumieją różne rzeczy. Niektórzy rozumieją tylko tych, których znaleziono w lesie katyńskim pod Smoleńskiem, czyli te 4000 ponad ludzi. Mamy dokładną liczbę Polaków zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej. Jest to liczba wiarygodna, ponieważ pochodzi od szefa KGB z tajnego raportu dla Nikity Chruszczowa. To jest rok 1959. Towarzysz Chruszczow rozważał taką kwestię, że może by jednak przyznać się do Balszoj Aszybki, tak jak to już Stalin powiedział w 1941, ale potem ten wątek przerwał.
No, przypomnę, że było to podczas takiej rozmowy, która odbywała się na Kremlu, gdzie powiedział, że być może wobec tych polskich jeńców, których poszukiwali polscy oficerowie z armii Andersa, popełniono tą wielką pomyłkę, choć co ciekawe, sugerował też, że być może część z nich uciekła do Mandżurii.
Tak, no tutaj kłamstw nie brakowało, dlatego generał Anders kazał kilku oficerom, między innymi autorowi późniejszej znanej książki o nieludzkiej ziemi, poszukiwania. 21 857, taka liczba pojawia się w tym tajnym raporcie szefa KGB dla Nikity Chruszczowa w 1959 roku i to należy przyjąć. Natomiast kiedy pójdziemy do Katedry Polowej Wojska Polskiego na ulicy Długiej w Warszawie, gdzie od góry do dołu mamy taki memoriał katyński, tabliczki z imionami, nazwiskami, stopniami, to tam znajdziemy tych tabliczek niewiele ponad 14 tysięcy, a ta liczba, te ponad 7 tysięcy, to są ciągle ludzie, których miejsca śmierci nie znamy. Inna rzecz, która by wymagała też uporządkowania, jeśli chodzi o Katyń, bo bardzo często się mówi jednym tchem Katyń, Charków, Miednoje. To nie tak. Należałoby mówić o trzech obozach specjalnych NKWD, czyli Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. A jeśli chodzi o miejsca zbrodni na tych ludziach z tych obozów specjalnych, to nie mówmy o Miednoje, bo to tylko cmentarzysko, dokąd samochody ociekające krwią ciężarowe woziły ludzi zamordowanych w piwnicy NKWD w Twerze. Twer, piwnica mroczna NKWD, Charków, piwnica NKWD, Las Katyński i piwnica NKWD niedaleko Lasu Katyńskiego w Smoleńsku. To są miejsca zbrodni, miejsca męczeństwa. To są miejsca, gdzie strzelano w tył głowy, gdzie w razie potrzeby wiązano ręce sznurem czy drutem po to, żeby ofiara nie protestowała.
No to w takim razie wróćmy jednak trochę do historii, a potem przez chwilę do polityki. Znaczy, historia to jest oczywiście 17 września 1939 roku, agresja sowiecka na Polskę, taki ambiwalentna reakcja polskich władz, czyli z jednej strony opór stawiany przez wiele polskich oddziałów, a równocześnie jakaś taka próba nie wchodzenia w tę wojnę i rozkaz Rydza Śmigłego, który informuje o wkroczeniu armii sowieckiej, ale który sugeruje oddziałom, aby wycofywać się na Węgry i Rumunię, nie podejmując walki z wojskami Armii Czerwonej. To była polityka? To była jakaś próba nie otwierania kolejnego frontu politycznego dla II Rzeczypospolitej, która ginęła właśnie?
No, są różne tutaj zdania, różne szkoły historyczne. Mówią niektórzy historycy, że było ciężkim błędem niewypowiedzenie Sowietom wojny wobec aktu agresji. No to był oczywisty akt agresji, niedziela wczesnym rankiem 17 września 1939 roku. No, znamy te dramatyczne chwile. W nocy obudzony ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, próba wręczenia mu noty dyplomatycznej, której nie przyjmuje, w której są kłamstwa dotyczące sytuacji Polski, w której się mówi, że państwo polskie się rozpadło, a w związku z tym no, Sowieci muszą wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej po to, by chronić zwłaszcza chłopa ukraińskiego, białoruskiego. No, jedni i drudzy. To jest chyba do Polaków to nie dociera, że zarówno Niemcy tu do nas przychodząc na Pomorze na przykład, zwłaszcza tutaj, jak i Sowieci wkraczając frontem tym południowym na kresy południowo-wschodniej Rzeczypospolitej i drugim frontem na tereny dzisiejszej Białorusi, mówią o wyzwoleniu. Jedni i drudzy wyzwalają. Jedni wyzwalają uciemiężonych Niemców, drudzy wyzwalają chłopa ukraińskiego.
No jak się ogląda propagandowe filmy z tamtego czasu, czyli z jednej strony Felcuk in Pole, a z drugiej strony sowieckie kroniki, to ten motyw jest bardzo silny. On zresztą pokazuje też takie nieludzkie traktowanie tych chłopów ukraińskich czy białoruskich, a z drugiej strony niemieckiej mniejszości w Polsce, jako taki argument, który jest brany pod uwagę, tak jakby, mówiąc najkrócej, to była jakaś misja humanitarna.
Od początku tej agresji jednych i drugich na Polskę towarzyszyło wielkie kłamstwo i wielka prowokacja. Symbolem tej prowokacji, tego kłamstwa na Zachodzie, no to wiemy, jest sprawa prowokacji gliwickiej, próba pokazania, że wojnę zaczęli Polacy na Śląsku. Z drugiej strony właśnie no jest ta perfidna gra Stalina. Ja bym chciał jeszcze wrócić do jeszcze tych kwestii, które wymagają rozjaśnienia, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, jako symbol tych wszystkich zbrodni, które zaczynają się już w 1939 roku. Otóż ja się bardzo cieszę. Oczywiście 13 kwietnia to jest to święto nasze państwowe, nazwane dawniej Światowym Dniem Pamięci Ofiar Katynia. To jeszcze z czasów prezydenta Reagana, który bardzo silnie promował to w Stanach. Jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi Reaganowi za to i myślę, że te jego pomniki i nazwy ulic, że sobie na to zasłużył. A dzisiaj jest to święto państwowe. Mnie się za bardzo nie podoba, że to jest w rocznicę komunikatu Radia Berlin o odkryciu tych
Ja za dwa tygodnie będę chciał sporo porozmawiać o tym 1943 roku, a właściwie o tym politycznych konsekwencjach tego komunikatu i tego wszystkiego, co politycznie się w 1943 roku dzieje. W związku z tym chcę, żebyśmy się trochę ograniczyli do tych wydarzeń roku 1939 i 1940, ale z całą pewnością jest to bardzo ciekawe,
że przez te
trzy lata, czyli mówię, polska opinia publiczna i w kraju, i na emigracji, właściwie jest pozbawiona wiedzy na temat faktów, a dopiero tak naprawdę po roku 89 poznaliśmy już te dodatkowe szczegóły. To, że wiemy, że ten pierwszy transport jechał tego dnia, tak naprawdę jest to wiedza, którą myśmy przez długie lata dopiero wypracowywali.
Tak, więc ja bym bardzo pragnął, aby ten 13 kwietnia, no dobrze, no to jest Dzień Święta Państwowego, dobrze, no jakiś dzień zawsze musi być jako symboliczny. Nawiasem mówiąc, Radio Berlin podało pierwszy komunikat nie 13, tylko 12, więc to też się tak nie całkiem zgadza. Ale ja się bardzo cieszę i dziękuję za to zaproszenie dzisiaj, ponieważ mnie bardzo zależy na tym, żeby Polacy się pomodlili 4 kwietnia za ofiary zbrodni katyńskiej, dlatego że pierwsze strzały w tył głowy padają w tym strasznym miejscu, w tym lesie katyńskim, który nam się teraz podwójnie źle kojarzy, właśnie 4 kwietnia. I to jest też taki paradoks polskiej historii. Przed wojną w szkołach powszechnych 4 kwietnia to był radosny dzień. Dlaczego? Dzieci w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Racławicami przebierały się, mówiły o Bartoszu Głowackim, mówiły o zwycięskiej bitwie, recytowały wierszyki Marii Konopnickiej na krakowskim rynku, tam ludzi gromada. Mój Boże, co wojna zrobiła, że nagle ten 4 kwietnia, który był dniem pamięci takiej radosnej, przypominającej zwycięstwo, stał się dniem no, żałoby. W ogóle ogóle zbrodnia katyńska, myślę, że jeśli ktoś się modli, jeśli ktoś pragnie takiej refleksji nad sprawami narodu, to pamiętajmy, szanowni państwo, że od 4 kwietnia do 16 maja w tych miejscach, które wymieniłem, padają strzały. I to jest czas na wspomnienie Katyńczyków, ale tak jak powiedziałeś, zbrodnia katyńska jest symbolem zbrodni sowieckich na Polakach, które były i wcześniej, i później przecież.
No dobrze, ale to w takim razie ja jeszcze cały czas będę zawracał do tych wątków politycznych i wątków faktograficznych. Dlatego chciałem się cofnąć do tego 17 września, że chcę też porozmawiać na temat statusu tych polskich oficerów i polskich policjantów i żołnierzy KOP-u i wszystkich innych formacji, które znalazły się w tych trzech obozach sowieckich. Czy myśmy tak naprawdę byli z Rosją Sowiecką w stanie wojny i czy w związku z tym oni byli jeńcami?
Dowódca obrony Lwowa popełnił straszny błąd, pułkownik Langer. Zamiast poddać się Niemcom, co by dało szansę na uratowanie życia licznym polskim oficerom, którzy bronili Lwowa, poddał się Sowietom, wychodząc z założenia, że my z Sowietami nie prowadzimy wojny. Pierwsi oficerowie i żołnierze, obrońcy Lwowa, zostali zamordowani już na rogatkach miasta, pędzeni na wschód. To był błąd. Sowiety nie były sygnatariuszami żadnych ważnych międzynarodowych umów. Konwencja haska z 1904 roku, Sowieci do dzisiaj się tłumaczą, że oni nie byli sygnatariuszami. Ale to ich oczywiście nie upoważniało do prowadzenia wojny nieucywilizowanej. To ich nie upoważniało do brania jeńców, których status był nieokreślony. No, Beria, Ławrenti Beria w tej notatce z 5 marca 1940 roku mówi o Polakach, którzy nie lubią Związku Radzieckiego, których trzeba zlikwidować, trzeba ich zabić, ponieważ oni okazują wrogość wobec Związku Radzieckiego.
Choć warto podkreślić, że przez tych kilka pierwszych miesięcy, po pierwsze trwał rodzaj selekcji. Czyli mówiąc najkrócej, oddzielano żołnierzy od oficerów, oddzielano zwykłych żołnierzy Wojska Polskiego od funkcjonariuszy policji czy żołnierzy KOP-u. Trwała też próba pozyskiwania spośród tych Polaków, jakichś ludzi, którzy są podatni na ewentualną sowiecką propagandę.
No, na przykład pułkownik Berling, jeśli miałbym takie symboliczne nazwisko.
No tak, ale
podać.
Też i z drugiej strony, w drugą stronę, z kolei na Łubiance lądowali ci, którzy albo zdaniem sowieckim popełnili jakieś przestępstwo.
Albo mogą się przydać.
Albo się mogą przydać, albo są jeszcze bardziej krnąbrnymi i w związku z tym należy ich trzymać w większym, jakby to ładnie
to
powiedzieć.
Nie było reguły. Ja się bardzo boję takich rozważań dotyczących, a dlaczego tego nie zabili? A dlaczego kazali profesorowi Stanisławowi Swianiewiczowi już parę kilometrów od miejsca zbrodni w Gniezdowie? Dlaczego mu kazali wysiąść i oficer NKWD mu oznajmił, że zostanie przewieziony w inne miejsce i mamy wspomnienie profesora Swianiewicza. No, mówią, że dlatego, że był znawcą Związku Sowieckiego i Sowieci byli ciekawi, co Polacy, jaki obraz Sowietów Polacy mają i co on wie o Sowietach.
To jest przykład generała Wołkowickiego, któremu nagle się okazało, że powszechność lektury Nowikowa i jego książki na temat Tsushimy pomogła uratować życie, bo
no na przykład.
Prawda? Nagle się okazało, że ten rosyjski śledczy spytał, czy pan pana kuzynem jakimś, czy jakąś rodziną jest ten słynny właśnie młody oficer marynarki, który sprzeciwił się kapitulacji w czasie bitwy Tsushimskiej. On mówi, to jestem ja.
No właśnie, głośna sprawa. Ale nie tylko. Pamiętajmy, że to jest bardzo krótki czas. Od rewolucji bolszewickiej to jest bardzo krótki czas. My sobie nie zdajemy sprawy, jak krótki. Sowieci mogli mieć pewne nadzieje, jeśli chodzi o wysokich oficerów polskich, którzy wywodzili się z armii rosyjskiej. No, że generał Anders otrzymał promocję z rąk samego cara, ostatniego cara Rosji, jako prymus szkoły oficerskiej. No, oni się pomylili. No, ta notatka Ławrentia Berii o tym, że oni się nie kwalifikują do dalszego życia, mówiąc wprost, brutalnie, to jest najpiękniejsze świadectwo, jakie wróg mógł tym oficerom wystawić. Dlatego nie podniecajmy się za bardzo tymi kilkuset wywiezionymi do obozu przejściowego, dlatego że jakiekolwiek insynuacje, że oni może okazali tutaj chęć współpracy, byłyby no, czymś strasznym. To byłaby jeszcze jedna...
No to w takim razie wróćmy jeszcze do tego wątku związanego z tą decyzją, bo ja odnoszę takie wrażenie, że myśmy się strasznie dużo, nadspodziewanie powiem jako historyk, dowiedzieli o okolicznościach podjęcia decyzji w sprawie wybordowania tych polskich oficerów. Mówiąc szczerze, w latach 80. do głowy by mi nie przyszło, że znajdziemy te, czy też może inaczej, że nowy przywódca Rosji kiedyś otworzy archiwa pierwszych sekretarzy i okaże się nagle, że istnieje taka kartka, na której jest napisane Stalin za i kolejne nazwiska za tą egzekucją. Czyli z jednej strony mamy dokumenty, których na przykład nie mamy, jeśli chodzi o na przykład zbrodnie hitlerowskich Niemiec, a z drugiej strony właściwie do dziś się zastanawiam, dlaczego w tym momencie, dlaczego akurat taką decyzję podjęto. Jest to też jakieś pytanie też o kalkulacje polityczne, czy tylko zwykłą nienawiść?
Ja myślę, że Stalin był przekonany w roku 40 na wiosnę, kiedy podejmował tę decyzję. Pozostali, czyli Anastas Nikajan, Michał Kalinin, Łazar Kaganowicz, no i postać złowroga, bardzo źle się nam kojarząca, Wiaczesław Mołotow, komisarz spraw zagranicznych Sowietów. Myślę, że oni podpisali, ponieważ oni musieli podpisać. A zresztą to byli też zbrodniarze wojenni, co się będziemy tutaj zastanawiać, dlaczego podpisali. Otóż mnie się zdaje, że Stalin był przekonany, że ta przyjaźń sowiecko-niemiecka, ten most przyjaźni Berlin-Moskwa, były takie plakaty, na których były te mosty przyjaźni, a gdzieś pod tym mostem przyjaźni przepaść, czyli obszar okupowanej Polski, jakiś taki niezidentyfikowany obszar tego bękarta traktatu wersalskiego, że to jest tak trwałe, bo tak na zdrowy rozum to obydwu stronom to się bardzo opłacało.
No. Rozbiór Europy Środkowo-Wschodniej.
Mówią niektórzy, że czerwiec 1941 roku atak niemiecki na Sowiety, że Hitler dostał małpiego rozumu albo Pan Bóg mu zmysły pomieszał po to, żeby go ukarać.
No tak, ale jeśli patrzymy na tę agresję, to rok później, jeszcze nim ta wojna wybucha, Stalin podejmuje taką tajemniczą decyzję o formowaniu jakiejś polskiej dywizji. Ta dywizja nigdy nie została realnie sformowana, ale właśnie okazuje się, że być może Stalin już wiosną 1941 roku o wątku polskim zaczyna myśleć inaczej. Czy to oznacza, że Stalin dokonując tej zbrodni na polskich elitach zamyka sobie możliwość rozegrania tak zwanej politycznej karty polskiej, czy wręcz przeciwnie? Myśli o Polsce, ale myśli takimi kryteriami, jak i myśli o Związku Sowieckim, czyli dokonuje, mówiąc najkrócej, polskiej wielkiej czystki, wychodząc z założenia, że ci, którzy pozostaną, będą łatwiejsi do opanowania, bo będą wszystko zawdzięczali tej nowej komunistycznej władzy.
Pamiętajmy, że zbrodnia katyńska dokonała się w kwietniu i w maju 40 roku. Dopiero w kwietniu i w maju 40 roku, czyli 7 miesięcy od agresji. Dlaczego tak późno? Bo tam była bardzo, bardzo głęboka inwigilacja. Tam były rozmowy, kuszące rozmowy. Sowieci w tym się specjalizują. My wiemy, po wojnie coś podobnego NKWD robiło. Stalin miał nadzieję, że powstanie ta polska dywizja, czy polska armia na bazie tych ludzi, których miał w obozach specjalnych NKWD. I to był wielki zawód i może tak zdecydowanie ten podpis 5 marca się pojawia, że on jak gdyby już wie, że w tych ludziach nie można pokładać nadziei.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że jak na sowieckie warunki, to warunki w tych trzech obozach, Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie do wywiezienia do miejsc straceń są relatywnie przyzwoite?
Tak wynika jednak z zachowanych relacji, dlatego że ci ludzie ciągle są potencjalnymi oficerami tej armii prosowieckiej, no ale rozmowy prowadzone przez najlepszych ludzi, jakich ma NKWD, najbardziej inteligentnych, najbardziej wytrawnych, major, późniejszy generał Zarubin, szef siatki wywiadowczej w Stanach Zjednoczonych po wojnie. Zarubin lub Zalubin, do dzisiaj nie wiadomo, jak on się właściwie nazywał. Niezwykle inteligentny, niezwykle taki obeznany i cyniczny człowiek, jednak on też odpuszcza w pewnym momencie. Widzi, że z tymi ludźmi nic się nie da zrobić.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o najbardziej umownie zbrodni katyńskiej. Piotr Szubarczyk jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
W 78. rocznicę zbrodni katyńskiej rozmawiam z Piotrem Szubarczykiem o okolicznościach tych wydarzeń. Mówiliśmy o tym, że ta decyzja o egzekucji polskich oficerów, policjantów i funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza wpisuje się w pewną logikę działania sowieckiego systemu, w tym sensie, że tak naprawdę chwilę wcześniej kończy się wielka czystka, która dotyczy także zresztą Polaków mieszkających w Związku Sowieckim, ale dotyczy także sowieckich elit wojskowych.
Tak, ja się często zastanawiałam nad łatwością tych podpisów z 5 marca 1940 roku. Myślałam sobie, Boże, ponad 20 tysięcy ludzi, oni bez wahania tu podpisali. Skąd ta łatwość? No, ta łatwość towarzyszy państwu sowieckiemu od momentu rewolucji bolszewickiej. Ale chciałbym przypomnieć, proszę państwa, my mamy cały czas 80. rocznicę ludobójstwa na Polakach. To trzeba bardzo mocno podkreślać na każdym kroku. Myśmy wspominali to w zeszłym roku, bo 11 sierpnia minęła 80. rocznica rozkazu NKWD, antypolskiego rozkazu NKWD, na podstawie którego Sowieci zamordowali co najmniej, to jest minimalna liczba, 111 tysięcy obywateli Związku Sowieckiego Narodowości Polskiej. No, inni historycy mówią o 250 tysiącach. Profesor Kucharski z Poznania mówi, że trzeba doliczyć ofiary także głodu i ofiary akcji antykułackiej na Ukrainie, bo tam byli też Polacy i mówi o ponad 400 tysiącach Polaków.
Choć jak mówimy o tych polskich stratach, to oczywiście nie chcemy ich lekceważyć, ale też trzeba powiedzieć, że one się wpisują w niewyobrażalny zupełnie proces mordowania własnych obywateli przez Związek Sowiecki.
Ja bym nie chciał tego rozmywać. Wojtku, pozwól. Ja bym nie chciał tego rozmywać, że Stalin mordował wszystkich sowieckich obywateli. Już historycy, zwłaszcza amerykańscy, Bogu niech będą dzięki, że to Amerykanie, bo gdyby to Polacy robili, to by powiedziano, że to są, no wiadomo, to jest polska polityka historyczna. Otóż amerykańscy historycy podkreślają, że ze wszystkich rozkazów takich antynarodowych Stalina w latach 30., bo był rozkaz antypolski, antyniemiecki, antygrecki, antykoreański. No wiele narodowości zostało dotkniętych. W pewnym momencie uznano, że to mogą być szpiony i wraga naroda, wrogowie ludu. Profesor Hiroaki Kuromiya, Uniwersytet Indiana, Amerykanin japońskiego pochodzenia, zdaniem profesora Nowaka, w ogóle najwybitniejszy badacz systemu stalinowskiego, pisze w książce Głosy stracone, która przeszła o tak nam koło nosa, nikt nawet chyba recenzji jej nie napisał, wydanie Polski 2008, że w Sowietach w latach 30. mordowano za samo zdanie wypowiedziane publicznie, że Polska to dobry kraj, bo to oznaczało faszystowską agitację. Albo za niezgodę na wyrzeczenie się polskiego męża, aresztowanego parę dni wcześniej, też mogła być kara śmierci.
No tak, tylko że ja bym powiedział w ten sposób, to, czy mówisz teraz o tym, to by sugerowało, że jednak antypolska obsesja Stalina odgrywa w tej zbrodni katyńskiej ważną rolę. A myśmy mówili o tym, że z punktu widzenia Stalina to być może jednak jest także takie przekonanie, że jest to takie polityczne oczyszczanie przedpola dla, mówiąc najkrócej, nowego pokolenia, które będzie znacznie wdzięczniejsze, i podobny zabieg zastosował on wobec własnej elity wojskowej. Niezależnie od jej pochodzenia etnicznego, notabene.
No tak, no to jest ogólna zasada systemu sowieckiego, systemu bolszewickiego, na co zwraca im uwagę autor znakomitego filmu dokumentalnego, który przeleciał przez całą Europę i naprawdę trochę przewietrzył ludziom umysły, The Soviet Story. gdzie się mówi o tym, że rewolucja bolszewicka zawsze, w każdym kraju zaczyna się od zbrodni, od zamordowania, bo to jest jak gdyby fundament, to jest podstawa. Zacytujmy jeszcze profesora Timothy Snydera z Uniwersytetu Yale. No, wybitna postać, wybitny historyk.
Był gościem naszego programu.
A, no to tym bardziej zacytujmy go. Otóż Timothy Snyder tak trochę szyderczo, trochę przenośnie mówi, że Polacy w Związku Sowieckim byli narodem wybranym. Byli 30 razy częściej rozstrzeliwani, niż wynosiła przeciętna dla innych narodów obywateli Związku Sowieckiego. To robi wrażenie. 30-krotnie Polak, obywatel sowiecki, miał szansę zginąć częściej niż obywatel Związku Sowieckiego innej narodowości. Snyder podaje takie dane, że w Sowietach 0,4% ludności przyznawało się do narodowości polskiej, ale w grupie rozstrzelanych Polacy stanowili 14%, czyli wychodzi mu 30-krotność. Norman Neymark, Uniwersytet Stanforda, mówi jeszcze bardziej dramatycznie, no nie daj Boże, gdyby to polski historyk powiedział, dobrze, że on to powiedział, profesor Norman Neymark, autorytet też studiów nad sowieckim totalitaryzmem, autor bardzo głośnej książki Zbrodni Stalina z 2011 roku. Otóż profesor porównuje sytuację Polaków pod panowaniem sowieckim do sytuacji Żydów w czasach Holokaustu. Wojtku, no przecież polskiemu historykowi to chyba by głowę urwali za takie
stwierdzenie. No ja mam nadzieję, że nie. Ale to wracając do tego w takim razie, gdy mówimy o tej mapie represji, no to z całą pewnością warto też powiedzieć, że właściwie w tym samym czasie, kiedy zapadają te decyzje i dokonywana jest zbrodnia, to mamy też do czynienia z represjami, często zresztą wobec najbliższych rodzin, tych, którzy są rozstrzeliwywani w tych miejscach egzekucji, dlatego że równolegle z polskich kresów dochodzi do kolejnych fal wywózek w głąb Związku Sowieckiego.
Mój profesor na uniwersytecie po takim stwierdzeniu zawsze pytał studenta, a gdzie egzemplum, proszę pana, gdzie przykład? I dobrze, że o tym powiedziałaś, bo ja bym chciał, proszę państwa, zachęcić państwa. Wiem, że dla państwa nie jest problemem znaleźć w necie Alina Bandrowska, Ojcu, film dokumentalny zrobiony w Kanadzie. Alina Bandrowska, ponad 80-letnia, wtedy, w tamtych czasach 3-letnia dziewczynka, która robi fabularyzowany, dokumentalny film fabularyzowany. Polecam zwłaszcza ten film nauczycielom. Tam jest cały mechanizm zbrodni pokazany. Ojciec, który, no, typowy inteligent polski, ale obywatel Związku Sowieckiego, wywieziony z domu, zamordowany. W NKWD przetrząsa dom Bandrowskich. Okazuje się, że za obrazem ukryty jest krzyżyk, który jest zakazany. No, za religianstwo też były wyroki śmierci. Pewien Polak na Ukrainie został skazany na śmierć, ponieważ poszedł do sąsiada, który umarł i tam odmawiali różaniec potajemnie. I za odmawianie różańca dostał karę śmierci. Także to była walka nie tylko z polskością, walka z polską religią, z polską tradycją. Można było dostać karę śmierci za książkę Mickiewicza czy Słowackiego po polsku.
No to dobrze, to ja znowu ciągnę stronę faktów i polityki, czyli czy w takim razie te decyzje z marca 40 roku należy wpisywać w rząd decyzji, które od grudnia, jak się wydaje, zostają podjęte, kiedy to po tym procesie unifikacji, mówię od grudnia 1939 roku, czyli od tego momentu, kiedy politycznie zbudowano pewną konstrukcję włączenia tych ziem polskich w obręb sowieckich republik ukraińskiej i białoruskiej, i praktycznie od grudnia są podejmowane decyzje, które mają jakby to powiedzieć, podporządkować już teraz faktycznie i politycznie ten obszar, czego ważnym elementem są wywózki obywateli polskich z tych obszarów. W grudniu takie decyzje są podejmowane. Czy decyzja w takim razie ta z marca jest takim jakby w jednym rzędzie pewnej polityki, którą się w tym momencie realizuje?
Jeszcze dwa słowa o tej łatwości zabijania. Myślę, że wspomniany tu profesor Kuromija, ale tak samo profesor Thierry Martin z Uniwersytetu Harvarda mówi o tym, że Polacy w Związku Sowieckim są obywatelami drugiej kategorii. Łatwość zabijania, że te konsekwencje i właściwie praktyka tego rozkazu antypolskiego to nie jest tylko 37 rok czy 38 rok, jak się mówi, do jesieni. Ci profesorowie piszą, że Sowiety wchodzą w wojnę z tą pogardą dla Polaków i z tymi świeżymi doświadczeniami, że Polaka trzeba zabić. Tak jak w Niemczech za zabija się potem Żyda w czasie wojny, że to jest obywatel niepożądany, że jakiekolwiek polskie tradycje. No i mamy 39 rok, mamy sfingowane wybory, trudno mówić o wyborach, no to jest taka wielka komedia w stylu sowieckim, są nie tyle wybory w listopadzie do tak zwanego Zgromadzenia Narodowego Zapadnej Ukrainy i Zapadnej Białorusi, ale to właściwie jest taki test, taki plebiscyt na posłuszeństwo. No żeby zdać ten egzamin, to trzeba pójść na te wybory, udawać, że to są wybory i udawać, że się kocha Związek Radziecki. Potem idzie paszportyzacja przymusowa, potem ten młody Polak idzie do Armii Czerwonej. My mówimy o tragedii Polaków z Pomorza, ze Śląska, którzy idą na wojnę w mundurze Wehrmachtu. Za rzadko mówimy o tragedii Polaków z Kresów, którzy w tym nienawistnym mundurze wroga, który zagarnął ich ziemię, idą do wojska sowieckiego i czasami strzelają do Polaka właśnie w mundurze Wehrmachtu. Za mało mówimy o tej tragedii.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach z przełomu 39 i 40 roku, no to mamy też problem polegający na takiej matematyce. Przez długie lata, jeśli chodzi o wywózki te z 40 roku i 41 także, to ta statystyka przytaczana przez polskich historyków głównie bazowała na takich danych, które próbowano odtworzyć już po 22 czerwca 1941 roku, kiedy próbowano oszacować, ilu tych Polaków przebywa w głębi Związku Sowieckiego. Gdy natrafiliśmy na sowieckie dane, to one podają znacznie mniejsze liczby, jeśli chodzi o te wywózki w głąb Związku Sowieckiego. Czy tutaj jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym, z tą ogromną różnicą? Bo z jednej strony mamy liczby milionowe, a z drugiej strony mamy liczby, które sięgają kilkuset tysięcy.
Mam żal do kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej, w którym pracuję, do kierownictwa sprzed, powiedzmy tak, 10 lat, ponieważ zbyt łatwo te wyliczenia sowieckie, dlatego że pieczęcią memoriału przybite przyjęli bardzo szybko. Świętej pamięci prezes Kurtyka jednak pomyślał o tym, że to nie jest sprawa zakończona we wstępie do książki poświęconej stratom wojennym polskim, wydanej na 70-lecie wybuchu wojny w 2009 roku. Kurtyka we wstępie zastrzega się, że to nie musi być wiarygodne. Według naszych wyliczeń z tamtego czasu, według naszych szacunków z tamtego czasu, wyliczeń dokonanych na polecenie generała Andersa, przez ludzi, którzy znali się na rzeczy, przez ludzi, którzy mieli meldunki, relacje z różnych miast na Kresach, to było około 1 700 000 wywiezionych. Z kolei według tych wyliczeń przyklepanych przez memoriał i przyjętych bardzo pośpiesznie
za danymi sowieckimi,
to niewiele ponad 300 000. No, chciałbym tylko przypomnieć, że pierwszą osobą, która nadała temu rozgłos, była Erika Steinbach na wystawie berlińskiej na Unter den Linden, co jest zresztą dla mnie bardzo charakterystyczne.
No tak, ale ja pamiętam, że na przykład te dane dość szybko kwestionowano, na przykład profesor Norman Davis też kwestionował dane dotyczące tych wywózek. Było to ciekawe, choć wydaje mi się cały czas, że to pokazuje problemy badawcze. Znaczy, że mówiąc najkrócej, jest bardzo trudno po wielu latach rzeczywiście tego typu dane szacować, co moim zdaniem powinno być nie tylko dla historyków, ale także dla osób, które tą historią się zajmują, bym powiedział w takim sensie często powielania różnego rodzaju wzorców, pokazuje konieczność bycia pewnym ostrożnym w ferowaniu różnych, bym powiedział, ocen w oparciu o dane statystyczne.
A najbezpieczniej jest cytować ludzi, nie mówić w sposób autorytatywny, że było tyle i tyle, tylko cytować ludzi, którzy byli bliżej tamtych czasów i mieli wiele wiarygodnych danych, dlatego ja często się do tego odwołuję. No te szacunki polskie, środowiska związanego z drugim korpusem, to 1 700 000, no to jest bardzo duża różnica. Myślę, że te problemy badawcze wynikają także z tego, że te memoriałowe wyliczenia dotyczą wielkich akcji deportacyjnych, czyli 10 luty, kwiecień 40 roku, potem 41 rok. Tak. A przecież deportacje zaczynają się na jesień 39 roku. I to nie są te wielkie, masowe, ale jest ich tak dużo, tych poszczególnych rodzin, poszczególnych ludzi, że trzeba by to też wziąć
pod uwagę. Choć tutaj znowu też powiem, że dotyczą one obywateli polskich, nie tylko polskiej narodowości.
Ależ oczywiście, że tak.
Warto podkreślić, że niezależnie od pamięci polskiej o różnych wydarzeniach, to dotyczy także Białorusinów, Ukraińców i Żydów.
Ale rzeczywiście, ja zawsze podkreślam, kiedy się mówi o wojennych stratach Polski, zawsze poprawiam, natychmiast poprawiam, mówmy o bezpowrotnych stratach, jeśli chodzi o obywateli Rzeczypospolitej, a nie o Polaków. Tak trzeba mówić, bo przecież mieliśmy obywateli Rzeczypospolitej, którzy cierpieli z ręki niemieckiej, z ręki sowieckiej i różnych narodowości. No, przede wszystkim skupiamy się na Polakach i na Żydach, to oczywiste, bo ich było najwięcej wśród ofiar, ale przecież Joanna Stankiewicz-Januszczak, uczestniczka Marszu Śmierci, tego strasznego marszu z więzienia w Mińsku do Ichumenia, gdzie na 7 tysięcy ludzi dotarło do celu tylko 300, pozostali zostali zamordowani przez NKWD-zistów gdzieś tam w rowach przydrożnych. Ona podkreślała, że razem z nią szli nie tylko Polacy, ale także Litwini, Ukraińcy, Żydzi, też uznani za wrogów Związku Sowieckiego, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
Czy to był taki niezwykle brutalny proces przerabiania tych zajętych przez Związek Sowiecki terytoriów na dawnej Rzeczypospolitej na taki sowiecki kraj? Czy to była polityka, czy znowu właśnie wrócę do tego odreagowywanie, nie wiem, klęski z 20 roku, jak często się psychologizuje, jeśli chodzi o Stalina?
Ja bardzo nie lubię tej tezy, że to było odreagowanie klęski 20 roku, dlatego bardzo miałem krytyczny stosunek do filmu Syberiada, bo tam to mocno się podkreśla. Zresztą jak i do autora scenariusza, no wiadomo. Natomiast ja uważam, że to była realizacja starej imperialnej rosyjskiej polityki, tak zwanego łączenia ziem ruskich. My zostaliśmy uznani za kraj słowiański, czyli ruski, bo wiadomo, że to trzeba połączyć. I tyle, no tylko że Sowieci byli skuteczniejsi. Ja zawsze podkreślam, zwłaszcza na spotkaniach z młodzieżą, kochani, w 1928 roku, kiedy powstał Związek Sybiraków, to wyliczono, że carowie rosyjscy wywieźli na Sybir około 100 tysięcy Polaków w ciągu ponad półtora wieku. Jakbyśmy zaczęli od króla Stanisława Leszczyńskiego, to nawet no, powiedzmy, możemy mówić o dwóch wiekach. A Stalin wywiózł więcej, niezależnie od sporów o liczbę, Stalin w ciągu niespełna dwóch lat wywiózł więcej niż carowi rosyjscy w ciągu dwóch wieków. I to robi wrażenie. To jest ta skuteczność zbrodniczego systemu sowieckiego w konfrontacji z systemem carskiej Rosji.
Na ziemiach zajętych wydaje się, że to jest system koherentny, znaczy, że mówiąc najkrócej, z jednej strony są wywózki, masowe zbrodnie, a z drugiej strony tworzenie nowych elit politycznych bazujących tutaj na komunistach białoruskich i ukraińskich w tych dwóch republikach, jeśli nawet Polakach, to w pewnej roli, bym powiedział, służebnej wobec tego systemu. To jest włączanie młodych Polaków w obręb Armii Czerwonej, mobilizowanie ich już jako obywateli sowieckich. To jest proces, który miał po prostu uczynić z tego część Związku Sowieckiego w bardzo szybkim czasie i tak naprawdę ten proces został tylko przerwany przez atak Hitlera na Związek Sowiecki?
Stalin nie miał złudzeń co do Polaków. Stalin miał takie doświadczenia, że jednak nie można liczyć na pełną kolaborację Polaków i współpracę. Dlatego no, przeprowadzano bardzo dokładne badania kresów północno-wschodnich, powiat po powiecie, gmina po gminie. Przeprowadzono badania pod kątem urzędników. Co się stało, kiedy polscy urzędnicy zostali wygonieni, wywiezieni do obozów, zamordowani, wypędzeni na Sybir? Okazało się, że około 80-90% to byli urzędnicy, którzy przybyli z głębi Związku Sowieckiego. No i niestety w większości, i to jest taka czarna karta, w większości osoby narodowości żydowskiej na tych kresach północno-wschodnich. Stąd też pewne takie konsekwencje tego, ale to nie chciałbym o tym mówić, bo to jest osobny bardzo szeroki
temat.
No tak,
ale to też pamiętać trzeba, że jakby oczywiście nie tworząc jakiegoś takiego systemu symetrycznego, no to warto powiedzieć, że paradoksalnym było to, że kiedy ci sowieccy dygnitarze pochodzenia żydowskiego źle się wpisywali w tą polską historię, to często wielu Żydów wywożono na Syberię i byli oni represjonowani jako ludzie, którzy się nie nadawali na oczywiście przerobienie na Sowietów.
Zwłaszcza właściciele jakiegokolwiek, że tak powiem, biznesu w tym czasie byli potencjalnymi wrogami Sowietów, byli uważani za elitę. Zresztą w ogóle sowieckie podejście do sprawy było tego rodzaju, że nawet w pełni wykwalifikowany robotnik mógł zostać uznany za przedstawiciela jakiejś tam elity. Chodziło o to, żeby ludzi wykorzenić, żeby ich odciąć. No, przecież myśmy ten las katyński dokładnie przerobili. Człowiek po człowieku. Myśmy ustalili w lesie katyńskim zawód, wykształcenie każdego człowieka. To byli naprawdę ludzie bez wyjątku wykształceni.
No właśnie, bo mówiliśmy trochę
dlatego
jako
ten
las elicie
katyński jest takim symbolem.
Właśnie o elicie polskiego wojska, ale tak naprawdę to była elita polskiego społeczeństwa, dlatego że mamy tam zmobilizowanych ludzi bardzo różnych zawodów.
Oficerowie rezerwy w zdecydowanej większości to są. Mnie najbardziej zdumiewa, że Sowieci zamordowali około 1500 lekarzy. Czy potrafisz to zrozumieć? Przecież lekarz mógł być im też potrzebny. No można go było nawet zmusić do służby jako lekarza wojskowego w armii sowieckiej,
no tak,
bez karabinu.
Ale stąd te moje nieustanne pytanie o kalkulację. Znaczy mówiąc najkrócej, dlaczego Stalin zrezygnował z polskiej karty na przyszłość, dlaczego zrezygnował właśnie na przykład z czysto pragmatycznego możliwości korzystania z umiejętności tych ludzi. Ja przypomnę, że w tym samym czasie w Rosji istnieje coś zupełnie niezwykłego, czyli na przykład biura projektowe, które zajmują się tworzeniem na przykład samolotów złożone z samych więźniów, prawda? Znaczy to najlepiej pokazuje, jak ten system sowiecki był dziwaczny w tego typu jakby tworzeniu, bym powiedział, z własnych wrogów, ludzi, którzy mają wspierać ten system.
Stalin miał taki termin, który się właśnie przede wszystkim do Polaków odnosił, obezchołowienie, to znaczy obcięcie głowy, pozbawienie głowy. Uważał, że należy zamordować polskie elity. Ten lekarz owszem ma kwalifikacje jako medyk, ale on poza tym reprezentuje też polską kulturę, polską tradycję. Dlatego tam umierają lekarze, umierają urzędnicy, umierają sędziowie, adwokaci. No, jak się spojrzy na listę zawodów, ja to kiedyś pracowicie zrobiłem, jedna osoba po drugiej, zajął mi to dużo czasu, ale postanowiłem, że sam to dokładnie sprawdzę, dotknę każdego, to tam mamy całą nomenklaturę zawodów, do których wykonywania potrzebna była co najmniej matura lub wykształcenie wyższe. No, najbardziej mnie wzrusza postać wybitnego polskiego poety, jednego z twórców takiej znanej grupy literackiej Kwadryga, podporucznika rezerwy Władysława Sebyły, który krótko przed wybuchem wojny pisze proroczy wiersz. Pisze wiersz o swojej śmierci. Polecam, jeśli słuchają nas nauczyciele, szanowni państwo, proszę w tym miesiącu katyńskim przypomnieć postać Władysława Sebyły. I ten jego wiersz, który nie ma tytułu, zaczyna się od słów i znowu tu pod nóg sołdackich grzmiących sotni, gwizd kozackich, gwiaździsty nad Europą but. I mrowi się ludami wschód, a na zachodzie werbli trzask, rozgwar motorów z nieboskłonu i krok miarowy wzywa łask Boga mocniejszych batalionów. Ojczyzno moja, a ty trwasz. Bardzo proszę, byście państwo ten wiersz czytali na lekcjach, bo to jest w polskiej poezji tego czasu, to jest coś, to jest absolutny ewenement.
Ja duże wrażenie, że myśmy z tym, z tą pamięcią katyńską przez wiele dziesięcioleci mieli kłopot, choć z drugiej strony pamiętam w czasach PRL-u, niezależnie od tego, że władza wkładała ogromną energię, żeby datę śmierci tych ludzi o rok przesunąć. I
ale w twoim, moim pokoleniu to był fundament
To prawda, a jednocześnie zawsze był jakiś wuj, który mówiono zginął w Katyniu, choć często mówiono to nieco ściszonym głosem.
Dla mnie to był mit do pewnego czasu, kiedy moja koleżanka Hania przyniosła mi wielkiej konspiracji książkę Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową generała Andersa. Jak się potem okazało, dzieło Mackiewicza, najwybitniejszego politycznego pisarza, i to już nie był mit. Wtedy zwłaszcza rozdział Zbrodnia jako metoda sowieckich rządów zrobił na mnie wstrząsające wrażenie. Miałem wtedy dopiero 16 lat.
Ja odnoszę wrażenie, że ten drugi wątek, czyli kłamstwo katyńskie, to jest oczywiście też wątek, który odgrywa ważną rolę w historii, szczególnie tej powojennej Polski, choć pamiętam do dziś też taki pokaz filmowy w Archiwum Akt Nowych w roku 84 albo 5, jako student żeśmy tam taką półkonspiracyjną wyprawę odbyli i obejrzeliśmy dwie kroniki filmowe ukazujące z jednej strony właśnie tą niemiecką relację z odkrycia grobów katyńskich, z narracją wyraźnie przeznaczoną dla widzów generalnym gubernatorstwie, mówiąc o tym, że zostali zabici strzałem w tył głowy, co było typowym sowieckim sposobem zabijania. I obejrzałem kronikę z kolei przygotowaną dla już tej powojennej Polski, w której jest wizyta generała Berlinga i jego współtowarzyszy w Katyniu i z kolei powiedzenie, że polscy oficerowie w Katyniu zostali zabici w tył głowy, co jest typowym nazistowskim sposobem zabijania. Pamiętam wstrząs swój, kiedy odnosiłem wrażenie, że ta propaganda obu stron trochę obrażała polską inteligencję, ale to jakby zupełnie inna historia.
A kiedy mówimy o tych niemieckich poszukiwaniach, 2 miesiące po Lesie Katyńskim Niemcy odkopali kilkanaście tysięcy trupów w parku w Winnicy i to byli ci ludzie z 37-38. O tym się mówi za mało.
Dziękuję Ci za rozmowę. Za 2 tygodnie wrócimy do tego tematu i wtedy porozmawiamy o z kolei politycznych konsekwencjach tego, co wydarzyło się po odkryciu przez Niemców w 1943 roku grobów katyńskich i o tym wszystkim, co miało też dla polskiej historii kluczowe znaczenie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.